Joanna Merecka Mutusz, dzień dobry, ze mną w studiu Robert Kozłowicz, ośrodek, Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i właśnie, i dziś temat jako żywo istotny, powiedziałabym, ważny, taki, no, obok którego nie da się przejść obojętnie, zwłaszcza, że on już pojawił się w szkołach. A mówię oczywiście i mam na myśli edukację zdrowotną.
Przedmiot bardzo ważny, a dookoła którego mnóstwo mitów urosło.
No mnóstwo mitów, ja już nie wspomnę o tej nieszczęsnej owulacji, która się gdzieś tam pojawiła w tle i pytani byli panowie politycy o to, czym to jest, to zostawmy, bo tu wchodzilibyśmy raczej na grunt, którego ja bym chciała unikać. Niemniej jednak, rzeczywiście tak jest, że to, co będzie w trakcie roku szkolnego w programie edukacji zdrowotnej, to są rzeczy, które tak naprawdę powinien znać każdy człowiek, każde dziecko od samego początku. Tak powinno być wychowywane w takim kulcie świadomości własnego ciała, świadomości potrzeb, które to ciało ma. I ja mam na myśli tu oczywiście i zdrowie psychiczne, i zdrowie fizyczne, i odżywianie poprawne, i całą masę rzeczy, i ruch, bo o ruchu nie wolno przy tym wszystkim zapomnieć.
Dokładnie, bo edukacja zdrowotna, drodzy Państwo, to nie tylko zdrowie seksualne, które jest tak demonizowane i przedstawiane.
To chyba głównie
bardzo
często na tym się to opiera,
na tym,
prawda?
Tak, dużo osób się skupia tylko na tym, a to jest jeden z 10 filarów edukacji zdrowotnej, bo edukacja zdrowotna to przede wszystkim wartości postawy, zdrowie fizyczne, aktywność, zdrowe odżywianie, internet i profilaktyka uzależnień, informacje o dojrzewaniu, o zdrowiu społecznym.
No dobra, ale powiedz mi, proszę cię tak, bo nie mamy nic przeciwko programom, które pojawiają się, programom miejskim, ministerialnym, unijnym, dotyczącym naszego zdrowia i rozwoju, tak? Czy to są warsztaty psychologiczne, czy to są warsztaty coachingowe, dotyczące właśnie kompetencji, w które wyposażamy młodego człowieka na temat zdrowia psychicznego? Czy to są właśnie darmowe badania stóp i program, który prowadziło Centrum Rehabilitacji w Słupsku? Czy w tej chwili na przykład badanie wad posturalnych, które też można w tym centrum i w naszych przychodniach przejść? Czy informacje na temat szczepień HPV i całej masy innych, i programy, w które tak naprawdę wielu rodziców wchodzi i korzysta? To się, no, jak dla mnie, to się niewiele różni. Problem oczywiście, tak jak ze wszystkim, że to, co się pojawi w szkole, tak naprawdę zależeć będzie od człowieka, który te lekcje będzie prowadził.
Tak, ale tutaj bym też apelował o zaufanie wobec nauczycieli instytucji szkoły, ponieważ tam nikt nie trafił z przypadku. To są ludzie, którzy są odpowiednio przygotowani do prowadzenia takich zajęć.
No właśnie, czy przed wprowadzeniem tego przedmiotu do szkół odbywały się jakieś szkolenia nauczycieli w temacie?
Tak, i szkolenia trwają cały czas. Dodatkowo też dla nauczycieli, którzy chcieliby się zająć tym przedmiotem, tylko zostały uruchomione też darmowe studia na 11 medycznych uczelniach w Polsce.
To skąd te demony? Skąd dookoła tego taki, powiedziałabym, problem? No bo tak naprawdę każdy rodzic, ja też jestem rodzicem i z tego punktu patrzę na ten przedmiot. Oczywiście edukacja w domu to jest jakby jedno, ale drugie, jeżeli uczymy się w szkole tych podstaw, czyli tego, jakie że śniadanie trzeba zjeść, tak? Jak to śniadanie powinno wyglądać, ile i w jakich proporcjach korzystamy z urządzeń elektronicznych, gdzie szukać wsparcia i pomocy, jeśli potrzebujemy z kimś porozmawiać i tak dalej, no to ja nie widzę tam demonów. Ja widzę generalnie to abecadło, które wszyscy powinniśmy mieć.
Dokładnie, ja też nie widzę, więc myślę, że to wynika z dezinformacji i z dużego hejtu, który w różnego rodzaju mediach się wylał na ten przedmiot, i sprowadzania wszystkiego do edukacji seksualnej, która też jest jakby elementem edukacji zdrowotnej. Ta wiedza taka, czysto taka fundamentalna, przedstawiona w sposób odpowiedni do wieku.
Ale myśmy się kiedyś tego, przepraszam, na biologii uczyli, tak?
Oczywiście, to było na biologii, jest też w jakiejś mierze na biologii do tej pory, tak? To było przede wszystkim też na wychowaniu do życia w rodzinie. I teraz będzie na edukacji zdrowotnej.
Tak, ale ja też widziałam, jak widziałam rozmowę jednego z dziennikarzy stacji telewizji TVN i on przygotowany był rzeczywiście, przeczytał cały program i rozmawiał z politykami na ten temat i właściwie nie potrafili mu odpowiedzieć, co złego jest w tym programie, który został przedstawiony, czyli prewencja uzależnień, chorób, a także zagrożeń cyfrowych i dezinformacji właśnie. Nauczenie radzenia sobie ze stresem, budowanie pozytywnych relacji, empatii, samooceny, efektywnej komunikacji, drodzy Państwo. Ten przedmiot ma rozwijać umiejętność podejmowania świadomych decyzji.
Dokładnie i to jest właśnie najbardziej przykre, że często głos w mediach zabierało osoby, które nie zapoznały się nawet z podstawą programową, z programem, to, co będzie nad tym przedmiotem najbardziej istotne. A dodatkowo przedmiot jest tak skonstruowany, że ta wiedza taka, jak jest na matematyce i na polskim przekazywana w taki sposób ścisły i w klasie, w ławkach, na edukacji zdrowotnej ma mieć zupełnie inny wymiar. To mają być takie zajęcia, gdzie podstawą będą rozmowy, ćwiczenia, warsztaty, projekty edukacyjne, gdzie ta młodzież zdobywa tą wiedzę w sposób bardziej praktyczny i później będzie ją potrafiła wykorzystać w późniejszym życiu.
No tak, ja zakładam, bo to wszystko jest w fazie, że tak powiem, wdrażania, że to nie będą tylko suche lekcje, tak jak mówisz, będą to warsztaty, ale będą to też spotkania właśnie z dietetykiem, drodzy Państwo, z psychologiem, jeśli będzie taka potrzeba. Zresztą psychologów naprawdę wielu w szkołach przecież jest, jest pedagog, jest psycholog. Być może warto zwrócić uwagę, wykorzystać ten potencjał, który jest i no, ja to tak, drodzy Państwo, się zastanawiam, bo tak patrząc na to z boku, myślę sobie, Matko Święta, przecież tam są rzeczy, tak jak powiedzieliśmy, które każdy z nas powinien znać. Tam nie odkrywamy koła na nowo.
No nie, zupełnie nie.
No ale no wiesz, no spójrzmy na to tak obiektywnie. Nie odkrywamy koła na nowo. Patrzymy, no czy Państwo uczą dzieci tego, jak przygotować sobie śniadanie, żeby ono było zdrowe? W większości pewnie tak.
Oczywiście, to tutaj uczymy tylko i wyłącznie pod tym
wypracowane
kątem zdrowych
muszą być
nawyków.
Mechanizmy pewne, tak?
Dokładnie, żeby te dzieci potrafiły sobie później też poradzić same, ale też żeby chłonęły tą wiedzę, żeby potrafiły ją wdrażać w życie. Mhm. Na takich zajęciach właśnie możemy przygotować zdrowy posiłek, tak? Później ten zdrowy posiłek też wprowadzić w domu. Na tych zajęciach uczymy się o środowisku, jak o nie dbać. To jest bardzo ważne, tak? Na co dzień, w prostych rzeczach. Na tym przedmiocie uczymy się też o relacjach. O komunikacji wobec właśnie tego kryzysu związanego ze zdrowiem psychicznym, uzależnieniami od elektroniki, od telefonów, od
używek.
Ale też od po prostu od mediów społecznościowych często, tak? Od telefonu, od fonokulizmu i tak dalej.
Ja to nie chcę głośno mówić, że przykład idzie z góry, drodzy Państwo.
Dokładnie. A tutaj dajemy dzieciom szansę, żeby zobaczyły, jak reagować, jak sobie radzić z takimi problemami. Badania, które pokazują, jest takie badanie Internet Dzieci, które było przeprowadzone w 2024 roku, pokazuje, że dzieci, czyli mówimy o osobach od 9 do 12 roku życia albo młodszych, no bo już dzieci, nawet młodsze mają telefony. One w 70% nie są w stanie oddzielić takich treści, które są prawdziwe w internecie, a które są fałszywe. I potem to się przeraża na różne rzeczy.
To przekłada się, tak, przekłada się, myślę, na wiele. To jest też taki przedmiot, ja sobie tak wyobrażam, który otworzy młodego człowieka, tak? No, jesteśmy różni. Są dzieciaki ciągle i niezmiennie wykluczane z grupy. Być może właśnie dzięki takiemu przedmiotowi, dzięki tym lekcjom, rzeczywiście uda się wzbudzić odrobinę więcej empatii wśród młodych ludzi. Być może dzięki temu uda się uratować jedno, dwoje, troje dzieci, które no, są wykluczane z różnych powodów z grupy.
Dokładnie. Jakiś słyszałem taką piękną historię na temat ratowania ludzi z rzeki.
No.
Polegała na tym, że człowiek stojący nad rzeką widzi tonącego, który nią płynie. Wskakuje, bo potrafi go uratować. Wskakuje, ratuje go, zaczyna sztuczne oddychanie, patrzy następny tonie. Co robi? No ten już jest uratowany, biegnie, ratuje następnego. Ledwo go wyciągnął z wody, doprowadził do tego, że oddycha. Patrzy, wskakuje następny człowiek. Jest następny człowiek w wodzie i następny. I często jesteśmy tak zajęci tym ratowaniem, że nie patrzymy gdzieś tam dalej w górę rzeki, co się dzieje, że ci ludzie w tej rzece się znajdują. I tak trochę wygląda nasz system zdrowia, tak? Budujemy piękne szpitale, mamy coraz lepsze leki, skupiamy się na tym, że coraz więcej ośrodków powstaje dla młodzieży, która nie radzi sobie ze zdrowiem psychicznym. A tutaj dzięki edukacji zdrowotnej mamy szansę jakby przeciwdziałać profilaktycznie.
Czyli uczyć prewencja.
Tak, uczyć po prostu prewencyjnie dzieci, jak sobie radzić z różnymi problemami zdrowotnymi.
Czyli to jest tak, jak ja mówię, że z jednej strony bierzemy udział, korzystamy z programów zdrowotnych, bo tak, bo taką widzimy potrzebę, bo taka jest konieczność, bo chcemy, żeby nasze dziecko było doedukowane, żeby właśnie to, co powtarzać będę, pewnie miało pewne kompetencje, tak? I w dorosłym życiu już później radziło sobie lepiej z życiem, tak zwyczajniej po prostu. A z drugiej strony, jak mamy coś pod ręką, z czego możemy właściwie korzystać, wyrażając swoją zgodę na to, mówimy temu nie, na dzień dobry. Niepojęte.
No mam nadzieję, że rodzice po spotkaniach z nauczycielami...
Dajmy sobie szansę, ja bym powiedziała.
Dokładnie.
Dajmy sobie szansę.
Gdzie bez fake newsów mogą zobaczyć, jak wygląda program nauczania, poczytać sobie ten program nauczania, gdzie mogą poprosić nauczyciela o scenariusz takiej lekcji przykładowej, gdzie mogą to demoniczne wychowanie seksualne też sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jak
a tam, drodzy Państwo, jedna strona poświęcona.
Tak. Dokładnie, bo jest to z 10 filarów i co najważniejsze, te treści, których najbardziej się obawiają rodzice, są tam przedstawione adekwatnie do wieku dzieci. Przy tym należy też, myślę, przy takich spotkaniach jednak uświadomić rodzicom to, że dzieci, odkąd mają telefon, odkąd się zajmują tym, oglądają po prostu też pornografię na potęgę w telefonie. I później, no chyba nie chcemy, żeby tak później ograniczało się ich postrzeganie świata przez pryzmat jakichś serwisów.
No tak, myślę sobie, że świadome dziecko, świadomy młody człowiek jest za każdym razem dzieckiem wygranym, tak samo jak świadomi rodzice, drodzy Państwo. Nic nie zastąpi rozmowy, to jest jakby jedno i z całą pewnością. Dlatego rozmawiajcie z dziećmi, według mnie, namawiajcie, żeby właśnie poszły, zobaczyły, spróbowały, bo być może okaże się, że te lekcje są wartościowe i przydatne. Po prostu.
Ja mam taką nadzieję, że one nawet jeżeli nie przyniosą od razu na drugi dzień jakichś zmian, tak, to one dadzą dzieciom kompetencje na całe życie.
Ja mam taką nadzieję. Alfabetyzm zdrowotny, drodzy Państwo, to ja bym tak nazwała, czyli takie abecadło, do którego warto się odnieść. I myślę sobie tak, nauczyciele są dostępni, drodzy Państwo. Mamy narzędzia jako rodzice, bo jest i Librus, no można też podejść do szkoły i zapytać, jeśli mają Państwo obawy, jeśli mają Państwo lęk, albo nie chce wam się tak zwyczajnie po prostu przeczytać tej podstawy programowej, bo to też myślę, ta dezinformacja i te problemy wynikają z tego, że państwo po prostu nie wzięli tego do ręki, nie przeczytali. Można znaleźć w internecie naprawdę wiele informacji na temat tego przedmiotu. Ja tylko żałuję, że jest to przedmiot traktowany na zasadzie wybierz, możesz chodzić, ale nie, on powinien być obligatoryjny. On powinien być po prostu jak polski, matematyk, angielski, wprowadzony do szkoły w WF.
Też tak uważam, ale jest tutaj po prostu dla rodziców furtka, jeżeli obawiają się bardzo drażliwych tematów, żeby porozmawiać. W każdej szkole dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania takiego spotkania z rodzicami. W każdej klasie takie spotkanie będzie. Uważam, że nie ma co podejmować decyzji pochopnie i przynosić kartki, że nie wyrażam zgody na uczestnictwo dziecka.
No
myślę,
tak,
że najlepiej po dać sobie szansę, zapoznać się z przedmiotem, wysłuchać i później podjąć najlepszą dla własnego dziecka decyzję.
Decyzję, tak. Ja jeszcze też skrolując kilka dni temu media społecznościowe przed naszym spotkaniem, natknęłam się na taką informację, niesprawdzoną, to już Państwu powtarzam, natknęłam się na tę informację, że w jakimś niewielkim mieście w Polsce w jednej ze szkół rodzice wypisali wszystkie dzieci z tego przedmiotu. Gdzieś tam się umówili po prostu, że nie, że absolutnie. I teraz znowu, zawsze się zastanawiam, z czego to wynika. Czy to jest człowiek, który mnie odpowiada, który prowadzi te zajęcia, czy nie, bo nie. Ja bym chciała, żeby Państwo dzisiaj zastanowili się nad tym, co wam tak naprawdę przeszkadza w tej edukacji zdrowotnej. Gdzie jest ten wilk straszny? z której strony.
Dokładnie, też zachęcam do zapoznania się z podstawą, do wysłuchania nauczycieli, mm-hmm. którzy będą prowadzić mm-hmm. ten przedmiot, bo wiadomo, że taki nauczyciel prowadzący to też jest osoba w jakiś sposób charyzmatyczna, z dużą wiedzą i ona też będzie potrafiła Państwu wyjaśnić, jak będą te zajęcia wyglądały. Dodatkowo te zajęcia to są zajęcia, które uczą kompetencji. One nie są oceniane od jedynki do szóstki wcale. Mm-hmm. Tam dzieci mają się czuć dobrze, tam dzieci mają poznawać świat, tam dzieci mają z sobą rozmawiać, tam dzieci przy okazji zabaw, projektów edukacyjnych i takich różnych aktywnych form nauczania będą zdobywały tą wiedzę.
No dobra, ale z drugiej strony jeszcze patrząc na to, drodzy Państwo, wielu rodziców ciągle i niezmiennie zwalnia dzieci z lekcji WF-u. Więc myślę sobie, że dobrze byłoby jednak mieć na uwadze, żeby tak lekko i łatwo nie podejmować decyzji o rezygnacji z edukacji zdrowotnej.
Dokładnie, a co do wychowania fizycznego, jest edukacja zdrowotna bardzo spójna też z nową podstawą mhm. programową wychowania fizycznego, gdzie te zajęcia mają być jeszcze bardziej nastawione na rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem, aktywnością, tak żeby każdy na WF-ie mógł znaleźć coś dla siebie.
Czyli wracamy do tego, co było. Na WF-ach. A, i tu się Robert zastanowił, bo ja, drodzy Państwo, pamiętam taki WF, że uczyliśmy się przewrotów, uczyliśmy się skakania przez kozła, uczyliśmy się każdej dyscypliny sportowej, która była możliwa i do osiągnięcia wtedy, czyli to już i bieganie, i bieg przez płotki, i koszykówka, i siatkówka, i ping-pong, który był wtedy bardzo popularny, badminton, który wchodził, tenis ziemny chyba najmniej był popularny, ale rzeczywiście te wszystkie sporty i WF nie wyglądał, drodzy Państwo, tak, że dzieci dostawały piłkę na zasadzie rób ta co chce ta, tylko żeby zaliczyć ten WF, to myśmy musieli umieć to wszystko. I już nie wspomnę o tym, ile ćwiczeń było przy tak zwanych drabinkach i drążkach. Było chodzenie po, ja nie wiem, ty będziesz wiedział, Robert, popraw mnie, jak się nazywa.
Równoważnie.
Dziękuję pięknie. Po równoważni. To była praca nad prawidłowym ustawianiem stopy. Ja już nie wspomnę o tym, że były pielęgniarki, po prostu codziennie w szkole była pani pielęgniarka, do której można było pójść. Te badania przesiewowe były naprawdę przesiewowe wtedy. Więc ja sobie życzę, żeby tak, żeby to wróciło do szkół, tak? A nie, żeby była pielęgniarka, nie wiem, dwa razy w tygodniu, bo tylu i tylu jest uczniów, bo takie i takie są punkty, bo ustawa to reguluje i tak dalej, i tak dalej. Życzmy sobie. No życzmy sobie.
Jak najbardziej. No właśnie. Życzmy sobie, będzie, żeby dzieci ćwiczyły i znalazły coś dla siebie. Tak. I żeby nie były to zajęcia, bo wierzę, że...
No sport ma łączyć, nie dzielić.
Dokładnie, ale chodzi mi o to, że takie zajęcia na macie, czyli macie piłkę, grajcie, to jest jakiś mały procent.
Tak, niewielki,
zajęć,
to prawda. Tak? Ja generalizuję,
że nauczyciele się
Państwo
starają i robią już wszystko ze swojej strony, mhm. żeby zainteresować tym aktywnością.
A dalej są zwolnienia z WF-u.
Dalej są zwolnienia z WF-u, ale tu myślę, że to też przydałoby się jakieś, może się komuś narażę, ale systemowe rozwiązania, mm-hmm. bo często są nawet zwolnienia z WF-u od lekarzy, które jakby tak naocznie, no ja nie chcę oceniać, tak, mm-hmm. ale są zupełnie bezpodstawne, bo jeżeli nie mogę robić jakichś ćwiczeń, to mm-hmm. niech będzie napisane, jakich ćwiczeń nie mogę robić, albo jakiejś aktywności mam unikać. Mm-hmm. Mogę robić coś innego.
Myśmy mieli kiedyś spotkanie ze świetnym WF-istą w szkole podstawowej numer 3. I rzeczywiście to wyglądało tak, że ja nie pamiętam, który z naszych synów był taki moment, że miał problem z kolanami, które uciekały do środka i trzeba było pracować. Myśmy wiedzieli jak, bo byliśmy już po spotkaniach z fizjoterapeutą. Ja nie pamiętam, ale też nie było, mówię, takiej potrzeby nigdy wcześniej, ani nigdy później. WF-ista bardzo uważnie wysłuchał tego, co ja mówię. Naprawdę bardzo uważnie. I rzeczywiście nasz syn miał zajęcia, miał dodatkowe ćwiczenia, albo trochę inne ćwiczenia na lekcji WF-u. To się da, drodzy Państwo, ale to znowu ja będę powtarzać, że komunikacja to jest bardzo istotna rzecz. Także rozmawiajcie, tłumaczcie. Każde dziecko, proszę mi wierzyć, które uprawia sport, chodzi na lekcję WF-u, jest dzieckiem wygranym. Każde jedno. Tak samo z edukacją zdrowotną będzie. Zakładam.
Oczywiście.
Drodzy Państwo, namawiamy, zachęcamy, inaczej. Nie zniechęcajcie się, proszę, do przedmiotu. Dajmy sobie szansę. Zobaczmy, jak te przedmioty, jak te lekcje wyglądają. Jak prowadzą je nauczyciele. Macie prawo do tego. Macie prawo zrezygnować w trakcie zajęć, jeśli coś Wam nie będzie odpowiadało. Wrócić w kolejnym roku, jeśli okaże się na przykład, że zmienił się nauczyciel, albo Wasze dziecko zmieniło zdanie, czy Wy zmieniliście zdanie. Dojrzeliście do tego, żeby wyposażać młodego człowieka w te konieczne kompetencje. Zachęcamy.
Zachęcamy.